Rząd wycina z rynku pożyczki chwilówki. W ubiegłym tygodniu przyjęto projekt ustawy antylichwiarskiej, a na wtorkowym posiedzeniu rządu Rada Ministrów przyjęła autopoprawkę. Dla firm pożyczkowych ta zmiana oznacza koniec biznesu, twierdzą eksperci. Poprawki zaostrzają limity. Firmy pożyczające chwilówki zarabiają nie na oprocentowaniu, a prowizjach, opłatach administracyjnych, ubezpieczeniach i tym podobnych. Do tej pory takie koszty mogły sięgnąć kwoty równej 55% wartości pożyczki w skali roku. Rządowy projekt zakładał redukcję limitu do 45%, jednak tydzień po przyjęciu przez rząd projektu ten doczekał się autopoprawki, limit zredukowano do 20%. Czy to posunięcie sprawi, że chwilówki znikną? Jakie mogą być tego konsekwencje i dla firm pożyczających chwilówki, i dla osób, które potrzebują pieniędzy i dalej będą ich potrzebowały? Między innymi do tego wrócimy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Robert Raszczyk, dyrektor Brands Polska. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Polacy rocznie firmom pożyczkowym spłacają co najmniej 3 miliardy złotych. Sam Vivus w 2017 roku miał ponad 95 milionów złotych zysku netto. Firmy udzielające chwilówek nie zarobią już tak dużo jak do tej pory, bo rząd ogranicza im możliwości tego zarobku. Z kosztów pozaodsetkowych będą mogły zarobić do 20% od kwoty udzielonego kredytu rocznie. Do tej pory mogły zarabiać do 55% wartości pożyczki. Specjaliści twierdzą, że to koniec chwilówek w Polsce. Czy rzeczywiście koniec chwilówek, 20% zarobków pozaodsetkowego to za mało?
Będzie zależało tak naprawdę od firmy poszczególnej. Ja bym nie powiedział tak kategorycznie, że to koniec rynku pożyczek. Podejrzewam, że to koniec dla firm, które się finansowały na przykład w banku kredytem same. No, wiadomo, że w tym momencie ten biznes przestaje się kalkulować, no bo one, żeby pożyczyć komuś pieniądze, same pożyczały, musiały później nie dość, że ponieść koszty tego kredytu, to też ryzyko ponosiły, bo nie każdy oddaje taką pożyczkę, albo oddają nie w terminie, dużo po czasie. Więc takie firmy pewnie zrezygnują z tego biznesu, będą szukały dla siebie jakiegoś innego sposobu na zarobek, ale firmy, które korzystają z własnego kapitału, mogą się utrzymać na rynku.
Ja w ogóle byłem zdziwiony, czytając niedawno właśnie statystyki i te kwoty, poziom 55%, który aktualnie mniej więcej zarabia się na tych wszystkich pobocznych kosztach, czyli ubezpieczenie i tak dalej. I tutaj słysząc, że tylko 20%, zastanawiam się, jaki problem w tym. Ja chciałbym mieć taką stopę zwrotu permanentną cały czas z działalności gospodarczej.
Stopa zwrotu, tam trzeba jednak koszty doliczyć.
Ale z tego, co słyszałem, to właśnie mówiąc o tych 20%, to już jest to, co zostaje, jakby co będzie na tych pobocznych kosztach zarobione. I nie mówimy tutaj o stopie zwrotu tylko i wyłącznie z tego.
Oprócz tego jeszcze odsetki.
Dokładnie, nie o odsetkach mówimy. Mm-hmm. Mówimy tylko o tych pobocznych kosztach. Tak przynajmniej czytałem, więc tutaj moje wielkie zdziwienie z tego tytułu. Obawiam się, że oczywiście krok jest słuszny, tylko pytanie, czy wszystko pójdzie w tym kierunku, jak to sobie wyobrażamy. Obawiam się, że zapotrzebowanie, podaż kreowana jest przez popyt. Mm-hmm. Jeżeli jest zapotrzebowanie na kredyty, a widać dokładnie, że jest, bo przecież ten biznes kwitnie i to nie dlatego, że on sam się rozwija, tylko że są po prostu osoby, które są, ja powiem, że nie powiem, że są chętne, ale są zmuszeni, żeby
są
brać
chwilówki. Są zmuszone, nie mają skąd pożyczyć pieniędzy.
Więc jest popyt na tego typu biznes, więc jeżeli ten biznes jednym cięciem ukrócimy, zastanawiam się, w którą stronę to pójdzie. To jest trochę jak woda. Wodę się nie da zatrzymać, tylko ona popłynie innym strumieniem.
No właśnie, ludzie,
obawiam się, żeby nie było szarej strefy.
Ludzie, którzy potrzebują pieniędzy, a nie mają zdolności kredytowej, nie mogą pójść do banku, rodzina już im nie pożyczy z jakichś względów, albo tej rodziny po prostu nie mają, a będą zmuszone pożyczyć od kogoś pieniądze i tak dalej z tym problemem zostaną. To co i właśnie, w którą stronę to może pójść? Możemy podywagować, bo może przy ukrócający te chwilówki trzeba byłoby społeczeństwu, które nie ma zdolności kredytowej, zaoferować coś bezpiecznego w zamian. Może tu jest miejsce na to, żeby coś wymyśleć.
Właśnie się zastanawiałem, że to jest tak naprawdę większy problem dla tych osób, które korzystają z tych usług, niż dla samych firm, ponieważ to jest często tak, jak w dużych firmach rolowanie, tak tutaj też mamy takie rolowanie, że spłacam jeden kredyt po następnym i teraz jeżeli nagle mi się takie źródło urwie i nagle muszę oddać tą kwotę, którą jak gdyby obracam
narosła.
Za dużo. Nie narosła, tylko to jest takie stałe zadłużenie, taki stały debet, który zazwyczaj mamy w banku, którego nie spłacamy, bank nam pozwala, żebyśmy mieli jakieś tam zadłużenie. Niektóre osoby nie mogą w banku z różnych powodów mieć takiego debetu, mają je w firmach pożyczkowych i teraz nagle będą musiały oddać. Skąd one te pieniądze nagle wezmą? Można się zastanawiać, no tutaj jest jak gdyby rola dla banków, dla SKOK-ów, żeby zaproponowali coś, co będzie po pierwsze na kieszeń w ramach obecnych limitów, a po drugie no jednak dla tych klientów podwyższonego ryzyka, bo to ci klienci dla banków są w tej chwili na tyle ryzykowni, że banki, SKOK-i nie za bardzo chcą im pożyczać, pożyczają i firmy pożyczkowe. Tutaj chyba jednak sektor bankowy i skokowski będzie musiał trochę bardziej elastycznie podejść.
No tylko ja obawiam się, przecież banki i SKOK-i do tej pory mogły zaoferować tego typu rozwiązania, a tego nie zrobiły. To nie było tak, że oni nie mieli takiej możliwości. Po prostu ten akurat sektor był dla nich, nie wiem, niezbyt opłacalny,
ryzykowny
może przede wszystkim, więc tutaj z automatu, bo tak, będzie pewne poletko, które będzie można zaorać, nazwijmy to brzydko, ale pytanie, czy właśnie SKOK-i i banki będą to chciały zrobić. I teraz, jeżeli odgórnie ustawą ucinamy biznes kredytów, tych chwilówek tak zwanych, no to zastanawiam się tak naprawdę z ręką na sercu, czy SKOK-i, banki, czy wejdą w ten biznes same. Obawiam się, że tutaj odgórnie, bez jakiejś znowu kolejnej ustawy na przykład, bez jakiegoś, nie wiem, no, zmuszenia, nie będzie tutaj jakiegoś dużego kroku w tym kierunku.
Bardziej niż zmuszanie tutaj mogłoby podziałać jakieś zabezpieczenie ze strony państwa tych klientów podwyższonego ryzyka. Czyli tak jak jest na przykład startup, firma, są zabezpieczenia, które można wziąć z na przykład banku, kiedyś można było, nie wiem, czy w dalszym ciągu Banku Gospodarstwa Krajowego i wtedy bank udzielał takiej firmie, której nie był pewien kredytu. No to może na klientów indywidualnych podobny mechanizm można byłoby zastosować. Generalnie problem jest taki, że do tej pory były firmy, które chciały pożyczać, nie były to banki, nie były to SKOK-i, tylko firmy pożyczkowe, ponieważ no, mogły trochę więcej od tych klientów zażądać.
Oj, nie trochę, dużo.
No dużo,
dużo.
Ale to pokrywało to ryzyko. Ryzyko, że nie zostanie pożyczka spłacona, że będzie spłacana o wiele później niż powinna być spłacona. Teraz, jeżeli nie będzie można tej wyższej opłaty pobrać, nie będzie tego zabezpieczenia, które do tej pory funkcjonowało i to jest problem zarówno dla obecnych firm pożyczkowych, jak i dla tych, które chciałyby wejść, czyli mówimy tu o bankach i o SKOK-ach.
No zobaczymy, jak się będzie ta sytuacja rozwijała. Ja tylko mam nadzieję, że zostaną te wielkie, silne firmy pożyczkowe i one sobie z tymi 20% mimo wszystko poradzą i będą w stanie dalej udzielać pożyczek. Natomiast to by nie doszło do takiej sytuacji, że ludzie, którzy pieniędzy bardzo potrzebują, są zmuszeni, żeby nie popadli właśnie w tą szarą strefę i taką szarą związaną z przestępczością, żeby jednak tutaj ktoś wymyślił coś mądrego, co tym ludziom zaproponować, bo takie osoby na pewno będą. 1 lipca ruszają pracownicze plany kapitałowe. Na początek w największych firmach muszą one wybrać instytucję, która będzie zarządzała pieniędzmi jej pracowników gromadzonymi w programie. Eksperci z kolei zastanawiają się, jak PPK wpłyną na oszczędności polskich emerytów przyszłych, na naszą gospodarkę. No i właśnie PPK, jakie zyski i dla kogo, ale zacznijmy może od podstawowych założeń. Kto i na jakich zasadach będzie mógł przystąpić do PPK i czym się to PPK różni od OFE? Uspokójmy nastroje i wytłumaczmy, że to nie jest to samo.
może zacznę, tak? Ja mam tą przyjemność ostatnio prowadzić bardzo wiele szkoleń na temat PPK, ale nie żadnych sprzedażowych, tylko typowo informacyjnych, bo to jest tak, jak ja wszędzie tłumaczę. To jest fakt. Od 1 lipca wejdzie w życie i tutaj po prostu nie ma czego sprzedawać, tylko warto wiedzieć, co nas czeka. Na pewno PPK jako pracowniczy plan kapitałowy to jest dobrowolny, i tu pragnę podkreślić to słowo dobrowolne, dobrowolny plan oszczędzania na emeryturę. Celem jest tak naprawdę oszczędzanie i wyciągnięcie tych pieniędzy po osiągnięciu 60 roku życia. Natomiast jakby bardzo ważna kwestia jest tutaj, że nie odkładamy sami na tą emeryturę, a składka dzieli się pomiędzy pracownika, pracodawcę, no i jeszcze niektórzy mówią rząd, ja nazywam bardziej, że to jest jednak budżet, czyli my wszyscy. To jest taka roczna, tak, dorzucamy się do tego. Rząd po prostu alokuje te pieniądze, żeby w tym akurat programie dopłacić przyszłym emerytom. No, jest to oczywiście konieczny program, bo patrząc na wszelkie statystyki i prognozy, no to nie wygląda to dobrze.
ZUS rozsyłał listy. Ostatnio myślę, że każdy z nas, kto kopertę otworzył, to się zapłakał nad kwotą, jaką tam zobaczył.
Pamiętajmy, że stopa zastąpienia. Stopa zastąpienia to jest tak naprawdę no, porównanie tego, co dostaniemy na emeryturze do naszego ostatniego zarobku, tak? Przed przejściem na emeryturę. I tutaj mówi się, że no za 20-30 lat ta stopa zastąpienia może okazać się no, na poziomie 20-30%, więc...
Czyli 20-30% tego co zarabialiśmy
tego, co będziemy zarabiali na krótko przed przejściem na emeryturę.
A no właśnie, więc tutaj to jeszcze nie wiadomo, niektórym to
dokładnie,
może spaść.
Więc spadek może być z wysokiego konia naprawdę bolesny i na pewno poziom życia bardzo się zmieni, jeżeli nie będziemy sami odkładać na tą emeryturę. No tutaj wpływają na to kwestie demograficzne i tak dalej i to jest bardzo trudne do zatrzymania. Sam program, tak jak powiedziałem, jest dobrowolny, aczkolwiek tutaj jest tak zwana opcja opt-out, ponieważ każdy pracownik, i to pragnę podkreślić, każdy pracownik z automatu będzie objęty programem PPK. Jedynie te osoby, które złożą odpowiednią deklarację, że chcą z tego planu się wypisać, takowe nie będą w nim uczestniczyły. Inna ważna bardzo kwestia, na którą warto zwrócić uwagę i o tym pamiętać, że co 4 lata będzie tak zwany reset. Czyli od 2023 co 4 lata do końca lutego pracodawca będzie musiał poinformować wszystkich pracowników o tym, że od 1 kwietnia ponownie wchodzą pod parasol PPK. I to jest, no mówię, taki reset co 4 lata. Wszystkie osoby, które się wypisały za 4 lata z automatu znowu będą wchodziły do programu PPK, no chyba, że ponownie złożą deklarację o rezygnacji.
Mm-hmm. A to będą nasze pieniądze? Będziemy mogli wyciągnąć je tylko po 60 roku życia?
Nie, to
czy wcześniej?
To będą nasze pieniądze.
Jeśli rząd się zmieni na jakiś inny, który będzie chciał, uzna, że tutaj zebrało się sporo pieniędzy, jest dziura budżetowa i na przykład będziemy ratować państwo, to co może tak sobie tak.
Ja rozumiem, że tutaj
wymyśleć.
Porównujemy to do OFE. No niestety, te zmiany w OFE spowodowały, że wprowadzanie programu PPK jest bardzo trudne. I jest bardzo duża blokada ze strony prawie każdego, tak? Nie dziwię się, aczkolwiek obawiam się, że tutaj trochę powód leży jakby, inna jest kwestia tego, dlaczego tak, a nie inaczej.
Ale ktoś nam je zabierze, czy nie?
Nie, to jest tych pieniędzy tak naprawdę, założenia są takie, że nie można ich zabrać, ponieważ są to typowo prywatne środki, do których mamy w każdym momencie dostęp. To nie jest tak jak w przypadku OFE, że były to zgromadzone pieniądze gdzieś na przykład w funduszach inwestycyjnych i nie można było z nich skorzystać. Dopiero po przejściu na emeryturę mogliśmy dostać jakiś dodatek z tego tytułu i jedyna wolność polegała na tym, że mogliśmy zdecydować, do jakiego funduszu te pieniądze będą wpłacone. Tutaj to jest tak, że z naszego zarobku brutto jakaś część będzie odkładana na te prywatne konto i my w każdej chwili możemy te pieniądze wypłacić.
Ale
jedyne obostrzenia...
Nie wszystkie. Nie całą kwotę.
Standardowo można powiedzieć, że prawie wszystkie. Wszystkie nasze pieniądze. Nasza część, którą
pensji.
Tak, z naszej pensji, którą my sami odkładamy, możemy wyciągnąć w wysokości 100%. To, co jakby tą kwotę, którą składa pracodawca, będziemy mogli wyciągnąć przed 60 rokiem życia w wysokości 70%, natomiast te 30% również warto pamiętać, że to nie idzie gdzieś, nie wiem, do państwa, ktoś nam zabiera, to idzie będzie przepisane na indywidualne konto w ZUS-ie, natomiast te dopłaty roczne To jest 240 zł co roku i jedna w życiu powitalna 250 ze strony rządu, ze strony budżetu. Te niestety nam przepadają w tym momencie. No chyba, że będziemy czekali aż do 60 roku życia. Wtedy mamy możliwość wyciągnięcia 25% całej kwoty zebranej na PPK, a całą resztę tej kwoty wyciągamy w 120 ratach, czyli jak łatwo policzyć, przez kolejne 10 lat. Bo takie są założenia tego programu, żebyśmy mieli pieniądze, z którymi sobie no, ten poziom emerytury podwyższamy.
Tutaj słuchacze napisali kolejne ściąganie pieniędzy z rynku, poza tym nie wszyscy chcą partycypować w cudzej emeryturze. Potem idea PPK jest słuszna, tylko jak ufać kolejnym programom, skoro co chwilę zmieniane są reguły gry i nie wiadomo, co będzie się działo z tymi pieniędzmi za kilka lat, napisała pani Asia. Mam nadzieję, że obie nasze słuchaczki, a w ogóle słuchacze teraz po tym, co pan dyrektor powiedział,
tak
się uspokoi.
W każdej chwili te pieniądze możemy wyciągnąć. To nie jest tak, że my mamy jakoś zablokowany dostęp do tych pieniędzy. Tak jak w przypadku zwykłego prywatnego rachunku w banku, możemy w każdej chwili iść wyciągnąć tą kwotę. Tak samo tutaj, nie ma żadnego problemu, żeby te pieniądze wyciągnąć.
To teraz Maciej Goniszewski trochę poopowiada. Co, zyska coś budżet? Kto na tym zyska?
Kto na tym zyska? No w czasie dowiedzieliśmy, że na pewno giełda warszawska na tym zyska, bo to prezes giełdy stwierdził, że to bardzo dobrze, że taki program powstaje, ponieważ przyjdą nowe środki i one zachęcą też inwestorów zagranicznych, którzy przyjdą na giełdę, bo wiadomo, że większy ruch kapitałowy wzbudzi zainteresowanie.
Tak, giełda płakała, jak OFE się rozleciało.
Tak, tak. Znaczy, no to było oczywiste, no bo OFE były głównym inwestorem na giełdzie. Teraz PPK ma zastąpić pod tym względem OFE, że ma być tym kolejnym instrumentem, który będzie dostarczał na giełdę pieniądze. No i tutaj się pojawiają krytycy, z którymi akurat się nie solidaryzuję, ale może przywołam, że tacy istnieją, którzy mówią, że to jest powtórzenie OFE pod tym względem, że to jest znowu loteria na giełdzie, że okaże się za 20 lat, że jest krach na giełdzie i właściwie nie mamy co wyciągać z tego PPK i tak dalej. No takie ryzyko zawsze istnieje, ale że tak powiem, uważam, że jednak to, że giełda będzie się lepiej rozwijała, to też wskazuje na to, że generalnie PKB będzie się lepiej rozwijało, więc jest szansa, że w ten sposób, oszczędzając, sami będziemy też podwyższali wynagrodzenia w przyszłości, które będą do nas trafiały. Więc pod względem ekonomicznym ten program na pewno jest pozytywnym. Tak samo jak według mnie pozytywnym było OFE. No, pod wątpliwości moje cały czas budzi ta strona mentalna. Tak jak mówiłem, ja już chyba nigdy nie zaufam, tak jak większość ludzi z mojego pokolenia, rządowi i rządowym programom emerytalnym, ale zdaję sobie sprawę, że one są potrzebne.
Mm-hmm. Ja uważam, że warto tutaj dopowiedzieć pewne kwestie. Mianowicie, jeżeli chodzi o to ryzyko inwestycyjne, to tak, każdy z nas będzie zakwalifikowany do odpowiednich funduszy zdefiniowanej daty. Ich będzie 5 albo 6 w każdej instytucji finansowej.
Im starsza osoba, im bliżej
Dokładnie.
Emerytury, tym bardziej bezpieczny fundusz.
Tym bardziej bezpieczny fundusz. Tym jego część portfela będzie nie częścią udziałową, a bardziej tą częścią, gdzie mamy do czynienia z bardziej bezpiecznymi instrumentami, na przykład obligacjami. Więc czym starsza osoba, im bliżej emerytury, tym ekspozycja na ryzyko mniejsza. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, z całym szacunkiem ja nie mogę się zgodzić, żeby ten program porównywać do OFE, bo tak jak mówię, to nie jest absolutnie porównywalne. Jeżeli chodzi o giełdę, to tak jak mówię, jak prowadziłem bardzo wiele szkoleń, to oczywiście te analogie do OFE zaraz są wyciągane. Strach duży jest, ale ja od samego początku mówiłem, że ten instrument, on działa na dwie strony. To jest tak, jak takie niemieckie powiedzenie jest, że jedną klapką zabija się dwie muchy. Z jednej strony pracownik ma możliwość odłożenia sobie pieniędzy na emeryturę, odkładania systematycznego. Z drugiej strony ktoś zapyta, gdzie jest haczyk, dlaczego rząd do tego dokłada i tak dalej. Warto pamiętać, że oczywiście zależy nam na tym, żeby odpowiednie środki wpłynęły z powrotem na giełdę. Dlaczego? No bo to nie tylko oznacza, że z tego tytułu spółki notowane na giełdzie będą miały jakieś zyski, ale my również mamy możliwość pomnażania naszych środków. Więc państwo tak naprawdę no chętnie partycypuje w tym programie, no bo również z drugiej strony można te środki skierować na giełdę warszawską. Warto pamiętać, że większość jakby obostrzenia dotyczące możliwości inwestycyjnych przy PPK to jest inwestowanie na giełdzie warszawskiej. tak? Jakaś część tego portfela może być zainwestowana na przykład w akcje spółek zagranicznych, ale tylko z krajów OECD. Nie ma tutaj bardzo ryzykownych inwestycji typu jakieś spółki z południowej Ameryki czy z Afryki, gdzie nie wiadomo, co się może stać, ale obracamy się albo na rynku polskim, przede wszystkim WIG20, MWIG40, albo obligacje Skarbu Państwa, no albo instrumenty z szeroko rozumianego jakby poletka OECD.
Słuchacze pytają, czy te pieniądze są dziedziczne?
Tak, oczywiście. Te pieniądze dziedziczymy na zasadach ogólnych, ale każda osoba oszczędzająca w PPK ma prawo wskazać osobę fizyczną, która w przypadku śmierci te pieniądze otrzyma. Więc albo wskazujemy osobę, albo jeżeli jej nie wskażemy, to one są dziedziczone na zasadach ogólnych i nie ma podatku od darowizn i od spadków.
No ja mam nadzieję, że słuchaczy trochę uspokoiliśmy. Będziemy do PPK wracać nie jeden raz. Na koniec zmieniamy temat. Już mało czasu mamy. Polska unijną potęgą w eksporcie jachtów wskazuje Polski Instytut Ekonomiczny w najnowszym wydaniu Tygodnika Gospodarczego. W naszym eksporcie coraz ważniejsze stają się też konsole i urządzenia do gier wideo i same gry, ale my skupmy się właśnie na tych jachtach. Dlaczego my sami nie zauważamy tych sukcesów i traktujemy branżę jachtową, jakby jej nie było, a ona sobie fantastycznie radzi. Jesteśmy drugim światowym potentatem w sprzedaży jachtów do 9 metrów zaraz po Stanach Zjednoczonych. 95% produkcji wprawdzie idzie za granicę na eksport, no bo Polaków nie stać na to, żeby, i chyba nie wiem dlaczego, ale nie mamy takich tradycji, żeby za bardzo pływać, mimo że jesteśmy państwem nadmorskim.
No bo odpowiedziałeś sobie na pytanie, dlaczego nie zauważamy, po prostu nie kupujemy tych jachtów, to jest jeden powód. No tutaj to nie jest kwestia tylko zakupu, to jest później kwestia utrzymania takiego sprzętu, co też nie jest stanie. No więc na razie jest to dosyć oczywiste, że jeżeli jesteśmy krajem, gdzie społeczeństwo dopiero się dorabia, no to jachty są dosyć
odległe. Ale dlaczego nie zauważamy gospodarce w dziedzinie gospodarki, którą moglibyśmy pielęgnować i rozbudowywać?
Na razie to jest niecały procent naszego, pod względem wartości, niecały procent naszego eksportu, więc to jest nisza. Niszy się zazwyczaj nie zauważa, ale ona jest o tyle cenna, że to nie są same kadłuby, tak jak na przykład w produkcji stoczniowej, że w tej chwili, jeżeli budujemy duży statek, to najczęściej budujemy kadłub, który jest wysyłany gdzieś do Holandii i tam jest wyposażany. W przypadku jachtów duża część produkcji to jest już pełne wyposażenie takiego jachtu. Poza tym jest biuro projektowe, które wymyśla nowe rozwiązania, które później są eksportowane już do firm zagranicznych.
Tak, dyktujemy trendy, się okazuje.
Więc pod tym względem jest to cenne, że tutaj mamy taką możliwość rozwoju intelektualnego, technologicznego naszej produkcji. Więc ta nisza pod tym względem na pewno jest bardzo, bardzo cenna.
A ja powiem kolokwialnie, jeżeli biznes się rozkręca i nie potrzebuje żadnej pomocy, to tak naprawdę nie potrzebuje się reklamować, dlatego tak szeroko o tym nie wiemy. To jest jedna rzecz. Z drugiej strony też nie potrzebuje żadnych dotacji, no bo sam sobie dobrze radzi i to jest samograj. A trzecia również bardzo ważna rzecz, o której warto pamiętać, że biznes, duży biznes, tam gdzie robi się naprawdę duże pieniądze, nie lubi hałasu. Więc jeżeli ta branża sobie bardzo dobrze radzi, no to o niej się na razie nie słyszy, bo dlaczego? Tak? Usłyszymy, jak będzie albo bardzo źle, albo naprawdę wypłyniemy na szerokie wody i nie będzie to stanowiło 1%. Ale sama ta branża, sama w sobie aktualnie, radzi sobie świetnie, no i cieszmy się z tego.
No i trzymajmy kciuki, tak samo jak za stocznię Christ, która została doceniona na arenie międzynarodowej za wykonanie w pełni wyposażonego promu pasażersko-samochodowego z napędem elektrycznym Elektra. Nagroda CEMT 2018 za wybitny wkład na rzecz sukcesu europejskich przemysłów morskich właśnie przypadła tej stoczni oraz firmie projektowej Stogda Ship Design and Engineering.
No zresztą i właśnie. Gdzieś niedawno czytałem, że chyba nawet po Roland Garros raz tutaj przyjechał Rafael Nadal do Gdańska, tak? Gdzieś go spotkano w hotelu, bo odbierał jacht w Polsce właśnie, więc ten biznes sam się reguluje.
No to w takim razie będziemy czasem mówić o nim. Mam nadzieję, że tylko i wyłącznie dobrze. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Maciej Goniszewski, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Robert Raszczyk, dyrektor Biura Brands Polska, Małgorzata Ławnicka. Dziękuję. Program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia.